13 grudnia 81 roku wprowadzono stan wojenny. Dzisiaj jest 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego i o tym dokładnie pamiętamy, ale nie pamiętamy o tym, że 13 grudnia w 1927 roku ustanowiono herb Rzeczpospolitej. To była druga Rzeczpospolita. Przy telefonie Aleksander Bąk. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry. Witam wszystkich z Poznania.
To jest ważny dzień. Godło Polski zostało ustanowione. Co z tym faktem się wiązało?
Myślę, że warto powiedzieć pewną rzecz, o której oczywiście wielu może nie pamięta, nie wie. To znaczy fakt z 1919 roku, kiedy po odzyskaniu niepodległości Polska tak naprawdę w 1918 roku nie miała swoich symboli ustanowionych oficjalnie. Dopiero w 1919 roku w sierpniu wprowadzono ustawę określającą symbole, ale była to niejako ustawa tymczasowa, gdyż wtedy jeszcze trwała wojna, kształtowały się granice Rzeczypospolitej i nie wiedziano do końca, czy Rzeczpospolita nie będzie federacją składającą się jak w historii z Unii Trojga Narodów. Wtedy mielibyśmy w godle, w herbie Rzeczypospolitej trzy godła: Orła Polskiego, Pogoń, godło Litwy i Archanioła Michała, na przykład godło Rusi. Jak wiadomo, z tej federacji nic nie wyszło i herbem w 1919 roku został orzeł biały. Natomiast ten wizerunek nie spełniał w pełni wymogów i projektowych, plastycznych, nawet fizycznych, i zarzucano mu zresztą to, że był brzydki, że miał złe proporcje, przeciwkową sylwetkę, taka kura. I dopiero w 27 roku, po przewrocie majowym 26, postanowiono dokonać zmian w wyglądzie herbu. Tę zmianą zlecono profesorowi Zygmuntowi Kamińskiemu, profesorowi Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, świetnemu grafikowi, medalierowi i pracującemu zresztą ze swoją żoną, ciwiarką Zofią Trzcińską-Kamińską, też świetną autorką wesp i medali. Rzecz polega na tym, że jego projekty zmieniły zupełnie wizerunek orła, który był dotychczasowy, co wiązało się też z dużą krytyką, ponieważ zarzucano panu profesorowi właśnie braki znajomości heraldyki, tudzież niewłaściwe heraldyczne rozwiązania. Najważniejszymi zmianami, które były w stosunku do roku 19, to zmiana sylwetki, ona jest zupełnie inna, zmiana korony z zamkniętej na otwartą, co też oczywiście było jednym z zarzutów do tej przepaski zwieńczonej pięciopłatkowymi rzetami. To były zarzuty, nie do końca słuszne z racji takiej, że otwarta korona jest heraldyckim symbolem państwowości, a te pięciopłatkowe rozety, które nazywano masyńskimi, tudzież bolszewickimi, to były po prostu rozetki przypominające wojskowe gwiazdki dystynkcyjne, taki ukłon w stronę marszałka Piłsudskiego i wojska, które wtedy niejako objęło władzę. W 1927 roku również ustalono czerwień jako składowy barwnik, kolor składowy polskich barw w odcieniu cynobru. Taki był fakt z 1927 roku.
A teraz co się dzieje?
A teraz, teraz nie ukrywam, że zlecono mojej osobie poprawki związane z czymś, czego ani w 1927 roku nie zrobiono, ani w 1990, kiedy poprawiał, przywracając godło ukoronowane pan Andrzej Heidrich. Nie uzbrojono wzoru ustawowego w tak zwaną standaryzację graficzną, czyli nie przygotowano plików użytkowych dla powszechnego użytku, dostępnych chociażby na przykład w wersjach cyfrowych, co teraz ma się stać. Przygotowane są wersje, które będą po pierwsze wektorowe, czyli możliwe skalowalne w wielu użytkach, kontrowersje, które też ustalą odpowiednie barwy dla flagi, tudzież dla samej tarczy herbowej. Także są to bardzo techniczne w tej chwili poprawki, które być może, tak jak mniemam i mam nadzieję, że uda się przeze mnie to zrobić, doprowadzą do końca dzieła profesora Kamińskiego, bo ja cały czas uważam, że to dzieło nie zostało dokończone. I mam nadzieję, że spoglądając z nieba będzie zadowolony z tego, co jestem w stanie ze swoim kompetencją przygotować.
Bardzo serdecznie dziękuję za przypomnienie tej ważnej rocznicy. 13 grudnia w 1927 roku ustanowiono godło Rzeczpospolitej. Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie pozdrawiam serdecznie.
Jest godzina 7:42. W studio pan Jarosław Sachajko, poseł klubu Kukiz 15, przewodniczący Komisji Rolnictwa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Głosował pan przeciw wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego?
Tak, oczywiście.
Dlaczego?
No, pojawiliśmy się w Sejmie po to, aby robić głębokie zmiany systemowe, a w tej chwili mamy dalej pracę powierzchowną. No, nie ma zmian obniżenia podatków, nie ma nawet próby zmiany konstytucji, nie ma próby podwyższenia kwoty wolnej od podatku, zmiany ordynacji wyborczej, tak aby obywatele mieli realny wpływ na to, co się dzieje w Sejmie. Dalej partie żyją sobie z pieniędzy publicznych. Mówimy to o ogromnych pieniądzach, które idą na partie polityczne, które za te pieniądze się bawią, a nie realne działania robią.
Ale jest wzrost gospodarczy, jest budżet zrównoważony, jest walka z wielkimi aferami, w tym aferą VAT-owską. Jest dużo działań bardzo być może pozytywnych dla Polski. Czy takich pan nie dostrzega?
A jak najbardziej dostrzegam. No tutaj mówię o tym, że jest wzrost gospodarczy, ale liczymy na zmiany systemowe tak, żeby ten wzrost gospodarczy był na poziomie 7-8%, 9%. Tak jak jest to w Irlandii, a nie podnoszeniu podatków, bo zbliżamy się do takiej kwoty danin, jak jest we Francji, gdzie ludzie po prostu wyszli na ulicę. No, uważamy, że nie możemy do tego dopuścić, do takich rozruchów, jakie są we Francji. I należy robić trwałe zmiany, tak aby Polska rozwijała się długookresowo na poziomie 7-8%, a nie tylko 5%.
Premier podkreślił, że ten czas wolności podatkowej, dzień wolności podatkowej z 23 czerwca przesunął się na 6 czerwca, pokazując, że te podatki w Polsce zostały obniżone.
No, akurat to nie jest prawda. No, Komisja Europejska ostatnio zrobiła badania. W 2009 płaciliśmy z każdej złotówki 32 grosze podatków. W tej chwili płacimy 35 groszy podatków. Francja płaci 40% podatków, więc idziemy w górę, a w przyszłym roku będą kolejne podatki podwyższane, więc to będzie około 36%, tak może byśmy powiedzieli. Więc jest to dużo.
36 groszy i 36% to pewno jest duża różnica. Premier podkreślał, że będą obniżane podatki. Wczoraj w czasie wystąpienia sejmowego mówił na przykład o obniżeniu CIT-u dla małych przedsiębiorstw.
Tak, o tym mówił i z tego się cieszymy. Również mówił o tym, że będą obniżone podatki na cytrusy, a jednocześnie będzie podwyższony podatek na mleko z 5 do 23%. Będziemy o tym rozmawiać i apelować, żeby tego nie było. Będzie podwyższony podatek również na nektary, czyli z polskich soków będą droższe produkty. Więc tu z jednej strony są obniżane na produkty niepochodzące z Polski, a podwyższane są produkty na nasze krajowe, podwyższany jest VAT na nasze krajowe produkty, czemu się sprzeciwiamy.
No, czyli pana zdaniem bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości, w tym rządów Mateusza Morawieckiego, jest ujemny.
Jest ujemny. Nie ma tego, z czym Kukiz 15 przyszedł do parlamentu. Nie możemy tylko robić pozornych zmian. No muszę powiedzieć to, że w porównaniu z poprzednią ekipą jest lepiej, tylko tu nie chcemy o tym rozmawiać, że jest lepiej, czy trochę lepiej, tylko naprawdę Polacy dalej wyjeżdżają, płacą ogromne podatki, więc trzeba zrobić głębokie systemowe zmiany, a nie tylko powierzchowne, tak jak jest teraz.
Czy to, że ruch Kukiz 15 głosował przeciw wotum zaufania, ma z tego można wyciągnąć wniosek, że zbliżył się do totalnej opozycji, do Platformy Obywatelskiej, do Nowoczesnej?
Nie, zupełnie nie. Widzimy, że jest cały czas robiony z polskiego parlamentu cyrk. Co chwilę są ogłaszane wota. Mieliśmy wczoraj rozmawiać o budżecie, a znowu nie rozmawialiśmy o tak poważnych sprawach. Ja przypomnę, może zwrócę uwagę na to, że w parlamencie brytyjskim również było wotum nieufności dla pani Theresy May, a następne wotum będzie możliwe za 12 miesięcy. U nas takie wota i tak jak powiedziałem, ten cyrk, niestety muszę użyć tego słowa, jest co chwilę. Nie rozmawiamy o ważnych rzeczach.
Ale to jest ważne rzeczy, panie pośle, bo po roku urzędowania Mateusz Morawiecki powiedział, co zrobił jego rząd. To dlaczego pan nazywa takie wystąpienia premiera i opozycji cyrkiem?
Jeszcze raz może podkreślę. Mamy wiele rzeczy do załatwienia w Polsce, wiele rzeczy systemowych, a rozmawiamy cały czas o tych samych. Więc musimy iść do przodu. Nie możemy dreptać w miejscu.
Jarosław Sachajko jest gościem Poranka Wnet, ale my mamy połączenie telefoniczne z redaktorem Janem Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 13 grudnia.
Roku 1981 wprowadzono stan wojenny. A pan w tym czasie był gdzie, co robił, co słyszał?
Ja byłem na 12 piętrze wieżowca przy Radadagot z dzielnicy Marienhall w Kolonii, gdzie mieściła się i mieści się dalej redakcja radia Deutschlandfunk. To jest wielkie radio państwowe w Niemczech. Wtedy pomyślane było jako radio nadające na całe Niemcy, dlatego że Niemcy mają system federalny i każdy land ma swoją rozgłośnię w takiej czy innej formie. W każdym razie miałem wtedy dyżur. Miałem tak zwany dyżur ranny, czyli o 4 rano wylądowałem w pracy i przygotowywałem wiadomości. Patrzę, dziwię się bardzo, bo z tego tickera, jak nazywam nasz dalekopis, nie nadchodziły żadne kartki informujące o tym, co się dzieje w Polsce. Po prostu cisza. Również w poczcie pneumatycznej, jakie bomby wysyłane z redakcji na dole, w której przygotowywano wszelkiego rodzaju agencyjne informacje i było to wysyłane systemem hydraulicznym na różne piętra, nie było nic na temat Polski. Usiłuję dodzwonić się do Warszawy, żeby się coś dowiedzieć. Telefon milczy. To był stan wojenny. Tego dnia wprowadzono stan wojenny. Ale już w ciągu dnia mieliśmy dużo rzeczy do powiedzenia, bo miały się rzeczy z punktu widzenia dziennikarskiego ciekawe i straszne z punktu widzenia ludzkiego. Kanclerz Helmut Schmidt bawił wtedy w Berlinie Wschodnim u, nie mogę powiedzieć, swojego partyjnego przyjaciela, ale chciałbym się tak w zasadzie powiedzieć, Ericha Honeckera, który to Erich Honecker 13 grudnia zrobił bardzo smutną minę, powiedział: Boże, co się tam dzieje, jaka to tragedia, a oczywiście Helmut Schmidt powiedział: no miejmy nadzieję, że to się źle nie skończy, że z tego wszystkiego będzie można wyciągnąć jakiś dobry wniosek, że naród polski sam rozwiąże swoje sprawy, tak jak gdyby ten naród polski miał w ogóle wówczas szansę decydowania o swojej teraźniejszości czy przeszłości. Honecker zachowywał się jak komediant, mówią źródła, które podają informacje z owego czasu, z owego spotkania ze Schmidtem, ale również jak się przyglądam postawie Schmidta, to był komediantem nie z gorszym, a mianowicie również powiedział on, że to jest rzecz, która jest niezwykle ważna i że trzeba po prostu tutaj zachować absolutny umiar. Był on zwolennikiem tak zwanej polityki realnej, czyli wisiało mu wszystko, co nie było związane z Niemcami. To samo dotyczyło i Polski. Te paczki, które popłynęły później do Polski, nie były wynikiem działania rządu Helmuta Schmidta, tylko były wynikiem działania mnóstwa oddolnych inicjatyw, które wstydziły się z tego, jak w gruncie rzeczy Helmut Schmidt zareagował na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Jeszcze wtedy, w tym 81 roku, nie mówiono o tym, tutaj nie pisano o tym, że to właśnie pan Jaruzelski wprowadził ten stan wojenny po to, żeby Rosjanie nie weszli do Polski. No, często się zapomina, że Rosjanie już w Polsce byli i w zasadzie nie musieli do Polski wchodzić. Wystarczyłoby tylko, gdyby niedaleko od miejsca, w którym ja mieszkam, Legnicy wyszli na ulicę i po prostu ruszyli swoimi czołgami w kierunku Wrocławia, Katowic, Warszawy i byłoby wszystko. Nie, bajka o tym, że Honecker, tak czytam w niemieckich mediach, że Honecker nie wiedział w ogóle o tym, co się dzieje w Polsce i że był zaskoczony stanem wojennym, jest oczywista, dlatego że towarzysze byli z sobą w ścisłym kontakcie i Honecker doskonale wiedział, co się szykuje za wschodnią granicą i Honecker, podobnie jak Jaruzelski, doskonale wiedzieli o tym, że Rosjanie do Polski nie wejdą. No, Junge Freiheit to jest taki tygodnik konserwatywny. W Niemczech pisze o tym, że właśnie Jaruzelski kazał zadzwonić Milewskiemu 10 grudnia do sowieckiego ambasadora w Warszawie. Był nim wtedy Boris Aristow i postawił różne pytania, między innymi, czy możemy liczyć na pomoc Związku Sowieckiego, on powiedział pewno radzieckiego, o charakterze wojskowym. Odpowiedź z Moskwy przyszła błyskawicznie: my nie wejdziemy do Polski. Bajka, która powstała w roku około 1990 roku, miała po prostu ozłocić pomnik Jaruzelskiego, powiedzieć, że to jest właśnie zbawca, że zbawca on udaremnił wejście Rosjan do Polski, udaremnił rozlew krwi. Często się zapomina o tym, jak wyglądała mapa świata w 1981 roku i zapomina się o tym, gdzie i wtedy Rosjanie byli bardzo zaangażowani. Jest taki kraj na południu, nazywa się Afganistan i tam właśnie w tym kraju sowieckie wojska usiłowały zaprowadzić porządek w Kabulu i w całym tym górzystym kraju i to wymagało od Sowietów niesamowitego zaangażowania wojskowego, niesamowitej ilości amunicji, niesamowitej ilości pojazdów wojskowych. Jednocześnie sprawdzano, robiono różnego rodzaju kontrole w koszarach sowieckich, w zachodnich Sowietach i okazało się, że brakowało opon, części zamiennych do pojazdów. Wszystko to było sprzedawane na czarnym rynku. W końcu nie tylko Polak potrafi, jak to wtedy mówiono. Rosjanie nie byli zdolni wejść do Polski. O tym doskonale wiedział Jaruzelski, ale doskonale też wiedział i o tym piszą niemieckie media, czytam to w Die Zeit, czytam Junge Freiheit na przykład, że po prostu musiał wziąć sprawę w swoje ręce, zmusili go do tego, powiedzieli mu: musisz wprowadzić stan, ale musisz samemu poradzić sobie z tą sytuacją. 3 października, pamiętam, do wszystkich fabryk w Polsce weszły tak zwane trójki żołnierskie. I wtedy napisałem jakiś komentarz dla Deutschlandfunk, w którym mówiłem, że to może być zapowiedź próby objęcia wojskową dyktaturą Polski. Zarzucono mi fantazjowanie. Cieszę się, że mam fantazję.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze Zgorzelca, tym razem rocznicową, bo dzisiaj jest 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jan Bogatko był na antenie, wystąpił w Poranku Wnet, w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Wnet Kraków 95.2, Warszawa 87.8. Dziękuję za korespondencję. Ta moda żółtych kamizelek rozpowszechnia się po Europie. Wczoraj była blokowana autostrada A2, blokowana przez rolników. Jarosław Sachajko, poseł ruchu Kukiz 15, przewodniczący Komisji Rolnictwa, jest gościem Poranka Wnet. 10 postulatów przygotowali blokujący drogę rolnicy. Który z nich jest najważniejszy?
Ja zacząłbym od tego o walce z ASF-em. To jest coś, co w tej chwili bardzo boli rolników. Gospodarstwa rolnicze upadają. Wczoraj była komisja dotycząca znowu ASF-u. I bardzo emocjonalna komisja, był jeden z wójtów gminy porażonej ASF-em, tak można powiedzieć, który łamiącym się głosem wprost płakał, mówiąc o tym, co się dzieje z gospodarstwami, co się dzieje z rolnikami. Ja o tych postulatach mówię od wielu lat. Rolnicy są zdesperowani w tej chwili. No, wyszli na ulicę. Naprawdę im się nie dziwię, bo jeżeli gospodarstwa upadają, rolnicy porzucają swoje gospodarstwa, bo nie mogą się z nich utrzymać, to jest po prostu taki ruch desperacji ze strony rolników.
Ale dobrze, czy rząd coś robi, czy minister rolnictwa ma jakieś sukcesy, jeśli chodzi o walkę z ASF-em?
Powiem, że nie masz sukcesów. Tu problem jest z dzikami. Od 3 lat nie można się doprosić tego, aby zlikwidować populację dzików w Polsce, bo to jest wektor rozprzestrzeniania się tej choroby. Moje propozycje strony społecznej cały czas są ignorowane. I jeżeli z tym nie poradzimy sobie, to możemy zapomnieć o tym, o produkcji trzody chlewnej. W tej chwili już w naszych sklepach około 40% wieprzowiny, to nie jest wieprzowina wyprodukowana w polskich świń. Kupujemy to na zewnątrz. Dajemy zarobić innym, jednocześnie niszcząc polskie gospodarstwa.
No, ale za ASF nie jest odpowiedzialny rząd. ASF to jest pomór świń, który jest niezależny od podziałów politycznych.
Jest niezależny od podziałów politycznych i tak jak poprzedni rząd PO-PSL nie poradził sobie z ASF-em, tak również obecny rząd sobie nie radzi. W Czechach w ciągu kilku miesięcy poradzili sobie z ASF-em, po prostu wybili wszystkie dziki, które rozprzestrzeniały tę chorobę, a u nas choroba dalej się rozprzestrzenia i słyszymy cały czas, że rząd będzie działał, a dzików przybywa. Polski Związek Łowiecki robi pozorowane działania, narażając budżet państwa i Polaków na ogromne koszty. Jestem zniesmaczony tym, co słyszymy co słyszeliśmy na wczorajszej Komisji Rolnictwa, bo są skandaliczne przypadki właśnie niedziałania ani rządu, ani Polskiego Związku Łowieckiego, aby pozbyć się dzików ze środowiska, dzików, a tym samym ASF-u.
Wydaje się, że punkt 7 tych postulatów rolników jest łatwiejszy do wypełnienia: wprowadzenie przepisów nakładających obowiązek znakowania produktów rolno-spożywczych flagą kraju produkcji oraz prowadzenie realnych kontroli jakości żywności. To jest postulat, to jest na to, o tym posłowie rozmawiają, czy też nie?
Rozmawiają. Ja taki projekt, ja o tym mówiłem 3 lata temu i wtedy słyszałem ze strony rządu, że jest to niemożliwe. W tej chwili rząd mówi, że jest to możliwe. Jesteśmy wprowadzani w błąd, konsumenci są wprowadzani cały czas w błąd. Powinniśmy znakować żywność, żeby Polacy wiedzieli, co kupują. To robią wszystkie kraje po kolei, a my cały czas jesteśmy z tyłu, narażając polską gospodarkę na realne straty.
Czyli dzisiaj, 13 grudnia 2018 roku, optymistą pan nie jest.
Nie jestem, bo jeżeli od 3 lat moje projekty są mrożone przez marszałka, przez rząd, nie są wykorzystywane pomysły moje. No nie są moje, bo to są pomysły społeczne, ja tylko je ubieram w artykuły, piszę ustawy. Jest bardzo źle w rolnictwie i liczymy na skokową zmianę, a nie tak cały czas takie działanie. No, ale politycy, czy tej, czy poprzedniej władzy, mówią o tym, a co by było, jakbyśmy wszystko od razu zrobili, co byśmy robili później. No po prostu skandaliczne są te wypowiedzi. Społeczeństwo oczekuje realnych działań, a nie tylko pozorowanych, takie jak mamy obecnie.
Jarosław Sachajko, poseł klubu Kukiz 15, przewodniczący Komisji Rolnictwa, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty. Udało się w samochodzie nastawić Radio Wnet na 87,8, a w Krakowie na 95,2?
Jechałem z kierowcą, miał inną stację, ale słucham w internecie.
Bardzo za to dziękuję. Jest godzina 8:01.